Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem dzisiejszego wydania audycji Pisma i Znaki jest doktor habilitowany Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, witam również dobrze znaną mi prowadzącą.
Na dobry początek, prawidłowe jest określenie działania moralne czy działania etyczne?
Trzeba by najpierw wyjść od takiej kwestii, że przynajmniej dla mnie etyka jest nauką, a przedmiotem badań etyki jest moralność. No, etyka jako pewna dyscyplina naukowa posługuje się pewnymi metodami, żeby jakoś tę moralność zbadać, a w dużej mierze etycy zajmują się tym, w jaki sposób ta moralność jest uzasadniana. Więc prawidłowe byłoby powiedzenie, że ktoś postąpił moralnie lub nie postąpił moralnie. Czyli jeśli mówimy, że ktoś postąpił moralnie, czyli ktoś postąpił zgodnie z pewnymi zasadami, normami moralnymi czy regułami praktycznego postępowania. Natomiast kiedy mówimy, że ktoś postąpił niemoralnie, to znakiem tego złamał jakieś normy, zasady czy reguły praktycznego postępowania obowiązujące, no czy to na przykład w pewnej moralności ogólnej, czy na przykład no, w jakiejś moralności zawodowej. Natomiast ja unikam tego sformułowania czyn etyczny albo czyn nieetyczny, bo określenie etyczny czy nieetyczny przypisuje się pewnej nauce, prawda, jako etyce, prawda, więc etyka patrzy na moralność z punktu widzenia tego, jak my tę moralność uzasadniamy i to tworzą się tu różne dosyć skomplikowane teorie etyczne, za pomocą których no, próbuje się opracować, czym ta moralność jest, jak się tę moralność uzasadnia, więc zasadniczo kiedy mówimy, że na przykład Janek okłamał Kazika, to mówimy, że Janek zachował się niemoralnie, bo dopuścił się kłamstwa, czyli złamał pewną normę moralną, która mówi, że nie powinniśmy okłamywać innych ludzi. Tak w uproszczeniu można to powiedzieć, czyli podsumowując, prawidłowo jest mówienie o niemoralności pewnych działań, natomiast kiedy mówimy, że etyka zajmuje się moralnością, to zajmuje się pewnym przedmiotem swoich badań, z tym, że oczywiście nie tylko etyka zajmuje się moralnością, moralnością zajmuje się psychologia moralności, socjologia moralności, czy też etologia. Także tutaj trzeba mieć na uwadze te pewne rozróżnienia.
Ale etyka jako nauka o moralności, no pewnie stąd się czasem biorą te sformułowania, by przykuć uwagę działania etyczne, nieetyczne, ale już wiemy po tym wyjaśnieniu, że właściwym jednak jest stosowanie tego sformułowania, ktoś postąpił moralnie bądź niemoralnie.
Niemoralnie bądź moralny, z tym, że oczywiście jak to z ocenami bywa, no trzeba tutaj bardzo uważać, być ostrożnym, przypisując komuś, że ktoś coś zrobił moralnego albo niemoralnego, bo zawsze trzeba pewne rzeczy uzasadnić. Taką ocenę, prawda? Jeśli się przypisuje komuś niemoralność działania, no trzeba to wiedzieć, jak też uzasadnić, prawda? Czyli powołać się na jakiś system norm czy zasad, które zostały w danej sytuacji złamane, to nie zawsze jest takie proste. Łatwo nam przyklejać etykietki, że coś jest moralne albo niemoralne, ale jak już przyjdzie do tego, żeby uzasadnić, dlaczego coś jest moralne albo niemoralne, no to już mamy z tym tutaj pewien problem i dobrze tę kwestię rozpracował jeden z psychologów moralności, Jonathan Haidt, w swojej pracy Prawy umysł, do której zachęcam naszych słuchaczy, żeby ją sobie przeczytali.
Na gruncie etyki jako nauki o moralności będę te nawiązania jednak stosować, tak. Tylko dlatego, żeby nam tutaj się porządkowała pewna droga, pewne drogi myślenia i tropy. Pojawiają się takie pojęcia spór moralny. Spór moralny zwykle jest toczony między kimś a kimś. Ktoś może mieć ewentualnie dylemat moralny, Anna, Jan, Maria. Natomiast spór, no to już jest coś, co rozgrywa się między, przykładowo, Janem, Krzysztofem, Marią. Kiedy mówimy o sporze moralnym, a kiedy mówimy o dylemacie?
Dylemat moralny może mieć charakter indywidualny. Ja mogę mieć na przykład dylemat, jak postąpić w danej sytuacji. Oczywiście są różne typy dylematów. Tutaj w Polsce dobrze opracowała to siostra profesor Chyrowicz w swojej książce o sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne to jest właśnie taka sytuacja, w której stoję przed jakimś wyborem i wiem, że cokolwiek bym nie wybrał, to będzie to miało pewne swoje negatywne konsekwencje moralne. Mogą być to dylematy na przykład powinnościowe. Co ja powinienem zrobić w danej sytuacji? No nie wiem, poświęcić się na przykład rodzinie, czy iść w obronie kraju, kiedy naciera jakiś wróg, prawda? Mogą być to dylematy indywidualne, moje na przykład dylematy sumienia. Mogą być to też dylematy grupowe, prawda? Jakaś grupa ma pewien dylemat moralny, co zrobić w danej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że każde posunięcie będzie moralnie wątpliwe. Spór moralny zakłada tutaj, że wchodzi w grę więcej osób, a to jest rozbywa się w dialogu, prawda? Na przykład Jan z Kazikiem spierają się na przykład o aborcję, prawda? Jeden mówi, że aborcja jest moralnie dopuszczalna, drugi jest moralnie niedopuszczalna. No i wymieniają się argumentami, spierają się na rację, prawda? Bo tutaj ja uważam, że w sporze moralnym chodzi przede wszystkim o wymianę racji, czyli wymianę pewnych argumentów. Oczywiście też sporom moralnym towarzyszy duża dawka emocji i jak patrzymy na to, jak te spory moralne czasem w przestrzeni publicznej wyglądają, to widzimy, że tam jest więcej emocji niż wymiany racji. Natomiast w sensie takim idealizującym, można powiedzieć, spór moralny powinien polegać na tym, że wymieniamy się pewnymi racjami, co oczywiście nie znaczy, że moje racje przekonają kogoś. Ja mogę być zwolennikiem niedopuszczalności aborcji, czyli mogę uważać, że aborcja jest moralnie niedopuszczalna, ale mój interlokutor może uważać, że jest moralnie dopuszczalna. Wymienimy się argumentami w tym sporze, pospieramy się na rację, ale nikt nikogo nie przekona, bo racje moralne nie działają z automatu. To, że jak ja coś wypowiem, to nie znaczy, że ktoś od razu w to uwierzy. To raczej będzie obstawał przy swoim stanowisku, dlatego że też spory moralne angażują tutaj emocje. Dotyczą kwestii praktycznych, życiowych, a te zawsze dotyczą emocji całej naszej egzystencji, naszych wyborów, więc to nie jest tylko, że tak jakaś sucha kwestia abstrakcyjna, oderwana od życia. Także spory mają ten wymiar dialogiczny, mogą dokonywać się między kilkoma osobami, między grupami, między paradygmatami naukowymi, na przykład paradygmatami etycznymi. Jedni etycy uważają, że coś jest moralne, inni, że jest niemoralne, a jeszcze inni powiedzą, że w ogóle to jest kwestia neutralna i tutaj się nie powinno wprowadzać kategorii moralnych. Spory moralne towarzyszą nam właściwie już od czasów starożytnych, już w okresie mitologicznym, później w etyce starożytnej i dzisiaj jesteśmy świadkami różnych sporów moralnych, czasem, co jest bardzo niedobre, upolitycznionych bardzo często, bo uważam, że politykom nie chodzi o solidne zdiagnozowanie, rozstrzyganie sporów moralnych, ale oni wykorzystują spory moralne na potrzeby zdobywania swoich wyborców, ewentualnie też przywołują spory moralne po to, żeby odwrócić uwagę od jakichś ważnych problemów, którymi się zajmują. Ktoś kiedyś powiedział, że te spory moralne czasem jak mięso armatnie są wystrzeliwane po to, żeby trochę podgrzać emocje, a tam w kuluarach robi się swoje. Więc zasadniczo spory moralne były, są i będą i nigdy tych sporów moralnych ostatecznie nie rozstrzygniemy, przynajmniej na tym świecie.
Mówił pan, panie doktorze, o tym wymiarze dialogicznym sporu moralnego. To jest coś bardzo ważnego, ponieważ często spór moralny kojarzy się po prostu z kłótnią. Natomiast dokończę jeszcze, jeśli spojrzymy na to w wymiarze dialogu, czyli nie tylko dwóch czy kilkudziesięciu interlokutorów, ale troszeczkę głębiej spojrzymy na cały schemat sporu moralnego, to się okaże, że w tym rzeczywiście jest miejsce na refleksję, na przemyślenia, na dobór argumentów, na uzasadnienie swojej racji, na przedstawienie tychże racji drugiej osobie czy też grupie osób w sposób zrozumiały. Można rozpocząć spór moralny, będąc na etapie i tak nic nie zyskamy, oprócz kolejnych punktów zapalnych. Ale jeśli spojrzymy, wyjdziemy tutaj w tym dialogu, życzmy sobie tego, wyjdziemy w tym dialogu od tego, że możemy siebie wzajemnie nie tyle przekonać do cudzych racji, ale przedstawić te pewne istotne kwestie, no to już inaczej ten spór moralny będzie nam się toczyć.
Też tak myślę, że nawet jeśli z kimś dyskutuję, czyli wchodzę w pewien spór i mam taką świadomość, że go nie przekonam, to jednak ciekawy jestem, jakie on ma stanowisko, ciekawy jestem, jakie on ma uzasadnienie dla tych swoich przekonań moralnych, czyli jaką proponuje na przykład teorię etyczną. Ciekawy jestem. I oczywiście spór musi być prowadzony z szacunkiem dla godności drugiego człowieka. Prawda? Bo to, że ktoś głosi takie, a nie inne poglądy, nie odmawia mu godności. Prawda? O tym nie możemy zapominać. Często to, co tutaj właśnie powiedziałaś, te spory są kłótniami pełnymi emocji, podgrzewania emocji. To wtedy oczywiście publice się podoba, to jest fajne. Natomiast tam bardzo często używa się różnych argumentów ad hominem przeciwko człowiekowi, nie przeciwko tym racjom, które wysuwa. I to jest oczywiście przykre, no bo nasze społeczeństwo ma problem z taką, z dobrą kulturą dyskusji. Niestety tego się nigdzie nie uczy. Często rozmawiam z nauczycielami, którzy przychodzą do nas na studia podyplomowe z etyki. No i ten problem dyskusji właśnie wychodzi. Tego się nie uczy dyskutować. Nie uczy się dyskutować, prawda? Nie ma rozwiniętej kultury dyskusji, a żeby prowadzić spór moralny, no trzeba mieć pewną kulturę dyskusji. Trzeba mieć szacunek dla godności drugiego człowieka, także dla pewnej logiki prowadzenia tej dyskusji, prawda? Więc sporo przed nami, jeśli tak z lotu ptaka by popatrzeć na ten problem, no to sporo jest przed nami do zrobienia. Przede wszystkim no, trzeba edukować i uczyć to młode pokolenie spokojnej, rzeczowej dyskusji z szacunkiem dla drugiego człowieka, dla jego przekonań, nawet jeśli są przekonania inne od moich. Ja zawsze mówię, no ciekawy jestem, jak ktoś myśli. Ale też rozumiem, że są ludzie, którzy po prostu nie są ciekawi, są poznawczo zamknięci, nie są otwarci. I po prostu oni, ich nie ciekawi stanowisko drugiego człowieka. Oni w punkcie wyjścia przyjmują, ja mam rację, mój punkt widzenia jest jedyny słuszny, tamten jest niesłuszny, więc do widzenia. Jest kłótnia, krzyk, inwektywy i tyle. I no nie ma, to nie ma żadnego sporu, to jest pałajanka. Ja słyszałem takie pałajanki moralne. To nie ma żadnego sensu, gdzie ludzie się nawzajem przekrzykują, obrażają w imię swoich świętych racji. No, to nie ma żadnego sensu. Ale z ubolewaniem stwierdzam, że niestety to tak to w naszym społeczeństwie wygląda. Jeśli te spory przeniesie się na grunt polityczny, no to jeszcze to jest gorzej, kiedy politycy się za to biorą, bo tak jak mówię, no problemy moralne są wykorzystywane przez polityków do zbijania swojego kapitału politycznego. Także tutaj trzeba pracować nad tym, żeby wyrabiać te sprawności umiejętnego dyskutowania.
Wieczór z filozofią w Polskim Radiu Rzeszów. Tym razem podejmujemy temat sporów moralnych. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki.
Czy spory moralne mogą być budujące, scalające nasze relacje międzyludzkie w jakimkolwiek zakresie?
Mogą być, ale mogą być też niszczące. Spór, który niszczy, nie jest dla mnie sporem. No, ja tutaj tak powiedziałem, no, spierajmy się w duchu życzliwości i akceptacji godności drugiego człowieka. I też szacunku dla jego poglądów, nawet jeśli one są odmienne. Natomiast większość tych sporów nie spaja. Te spory dzielą, antagonizują. Bo zobaczmy to, co się w Polsce dzieje przy różnych kwestiach światopoglądowych. Aborcja, eutanazja, in vitro. Okropne podziały społeczne. Ludzie nie potrafią o tym rozmawiać. Nie potrafią podawać racji. Spokojnych, wyważonych racji. To jest problem, niestety, nad którego na dzień dzisiejszy nie ma dobrego rozwiązania, także te spory nas dzielą. Wspólnota społeczna jest podzielona na różne przekonania światopoglądowe, moralne. I to oczywiście trzeba zapomnieć o tym, że kiedykolwiek będzie tu wyznawany jakoś jednolity system etyczny, to na pewno nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast, no tak jak mówię, warto od podstaw uczyć, edukować, wdrażać te kompetencje do takiej dyskusji, która będzie łączyła, a nie będzie dzieliła. My mamy za dużo podziałów. Naprawdę za dużo podziałów. Powinniśmy szukać tego, co w moralności nas łączy, a nie dzieli. No bo jeśli już nas coś dzieli, no trudno. Każdy ma prawo do swoich przekonań moralnych i na siłę nikogo nie trzeba zmieniać. Ale szukajmy tego, co nas łączy. Szukajmy po prostu wspólnych wartości i do nich się też odwołujmy.
Co jest u źródła sporu moralnego? Oprócz różnicy zdań, no bo to nam się kojarzy przede wszystkim, różnimy się co do pewnych kwestii przeróżnych obszarów aktywności w życiu społecznym. No ale różnica zdań to jeszcze nie jest spór moralny. Bardzo często tutaj do głosu dochodzi po prostu brak wiedzy co do pewnych kwestii.
Tak, no przeważnie u podstaw sporów moralnych tkwią odmienne wizje człowieka, koncepcje rozumienia tego, kim jest człowiek. To jest, można powiedzieć, taka antropologiczna podstawa i te różne antropologie, z których później wyrasta określona etyka.
No właśnie, bo nie mamy jednej etyki, to trzeba podkreślić.
Nie ma jednej etyki, mamy tak samo jak nie ma jednej antropologii. I często, kiedy to jest spór między zwolennikiem a przeciwnikiem aborcji, no to oni zakładają dwie różne antropologie. To są niekompatybilne ze sobą. I wnioski normatywne mają uzasadnienie w tych antropologiach. I więc tu u podstaw tych sporów moralnych zawsze są odmienne wizje człowieka. I żeby zrozumieć te spory, trzeba zobaczyć, jak ktoś rozumie człowieka. Kim jest dla niego człowiek? Jako po prostu istota ludzka, gatunek homo sapiens. No tak, no trzeba spojrzeć na bardziej tutaj na te kwestie antropologiczne, bo one potrafią nam odkryć właśnie całe to sedno tego sporu. I w tym tomie, który został wydany, Spory moralne w ramach słowników społecznych, ja właśnie we wstępie bardzo mocno to podkreśliłem, to antropologiczne zaangażowanie sporów moralnych, że u podstaw tych sporów jest zawsze, leżą różnice w rozumieniu antropologii, czyli w rozumieniu tego, kim jest człowiek. I dopiero jeśli tego nie zrozumiemy, no to ciężko będzie nam tak naprawdę uchwycić istotę tych sporów moralnych, bo to, że my się różnimy w przekonaniach, w ocenach moralnych, to jest okej, to jest ten wierzchołek góry lodowej. U podstaw jest zawsze określone rozumienie tego, kim jest człowiek i tu też nie będzie nigdy żadnej zgody co do tego, bo ludzie się różnią w poglądach na to, kim jest człowiek, jaka jest jego wartość, przeznaczenie, cel ostateczny. To tutaj różnice będą zawsze. Warto szukać znowu punktów wspólnych, punktów zaczepnych, co nas łączy. To, co nas dzieli, to my szybko do tego dojdziemy. A jeśli się skoncentrujemy tylko na tym, co nas dzieli, to będziemy generować negatywne emocje i możemy całkowicie przestać ze sobą rozmawiać, co byłoby tragiczne. Natomiast jeśli poszukamy tego, co nas łączy, to mamy szansę na ocalenie dialogu i obronę pewnych wspólnych wartości, nawet jeśli się różnimy w innych. Bo i przeważnie to są spory o zakresy norm, ale one mają głębsze uzasadnienie w określonej wizji człowieka i o tym trzeba zawsze pamiętać, kiedy bierzemy się za studiowanie określonych sporów moralnych.
Tutaj, szczerze mówiąc, nie chciałam do tego nawiązywać akurat, ale nie da się nie nawiązać, mianowicie edukacja z dziedziny filozofii. Jeśli okaże się po pewnym wglądzie, że przede wszystkim nie ma jednej etyki, że mamy różne teorie etyczne, tutaj mamy pewne ogromne braki w edukacji i to nie kwestia jakichś oskarżeń czy wskazywania winnych, po prostu jest ogromny obszar do przepracowania i to nie jest też tak, że ktoś, kto już zakończył edukację na szczeblu podstawowym, zdał maturę, skończył studia, idzie sobie w dalsze życie. Nic w tej kwestii budowania, bogacenia swojej wiedzy nie może zrobić. Może zrobić, ale naprawdę warto, żeby wrócić do tej edukacji filozoficznej w szkołach.
I ja się zgadzam. No oczywiście, tak. No, czasem ludzie kończą studia i też nie potrafią dyskutować, nie potrafią formułować swojego zdania, uzasadniać swoich przekonań. No niestety, studia też czasem nie przygotowują ludzi do dyskusji, do takiej racjonalnej, krytycznej wymiany poglądów. Niestety, no to jest prawda, zgadzam się. Więc tutaj, tak jak mówiłem na początku, bardzo ważna jest edukacja, bardzo ważne jest kształtowanie tych umiejętności, kompetencji społecznych związanych ze sztuką dyskutowania, tak abyśmy wychowywali pokolenia, które będą potrafiły spokojnie ze sobą rozmawiać na trudne tematy. Spokojnie rozmawiać na trudne tematy i to też jest bardzo ważne zadanie szkoły. Powiem, w rodzinie też powinno, chociaż to jest zupełnie kwestia inna i rozmowa na inny temat. Natomiast to jest pewne zadanie edukacji, szkoły, kształcić ludzi, którzy będą potrafili ze sobą rozmawiać. Nie na siebie krzyczeć, bo jeśli ktoś na kogoś krzyczy, to ktoś odpowiada krzykiem i mamy taki taniec krzyku. Z tego się wychodzi przeważnie poranionym, więc to nie ma żadnego sensu, więc trzeba o tym mówić przede wszystkim. Trzeba o tym przypominać, że ważna jest edukacja etyczna, ważna jest refleksja nad tym wszystkim i ważna jest odpowiedzialność pewnych instytucji, które kreują edukację.
Pisma i znaki.
Mówiliśmy o tym, że nie ma jednej etyki. Mamy przeróżne zagadnienia, przeróżne obszary, na gruncie których dochodzi do sporów moralnych, bo te spory moralne są tematem wiodącym naszego dzisiejszego spotkania, tej rozmowy. Czy pośród tych trudności, ale i bym powiedziała przeróżnych drzwi otwartych, więc tu szukam plusów i minusów. Pośród tych różnorodności została wypracowana, mówię o współczesnych teoriach etycznych, jakaś uniwersalna metoda rozstrzygania sporów moralnych. Ja nie mówię od razu o takim gotowym rozwiązaniu, ale o pewnych punktach, co do których możemy się zgadzać.
Ja uważam, że nie ma takiej metody, która by prowadziła do rozstrzygnięcia sporów moralnych. Generalnie ja uważam, że spory moralne są nierozstrzygalne. To jest pierwsza podstawowa kwestia, o której chcę powiedzieć i na której też chcę tutaj ten wątek może zakończyć, bo nie ma jakiegoś algorytmu, który mógłby być zastosowany i spór byłby rozstrzygnięty. Nie. Spory moralne, podobnie zresztą jak spory filozoficzne, dla mnie przynajmniej one są nierozstrzygalne. Relatywne na przyjmowane stanowiska, koncepcje, teorie i koniec. I tutaj nic więcej nie można zrobić poza tym, że tak jak mówię, w duchu pewnej ciekawości czy pasji poznawczej wysłuchamy stanowiska naszego oponenta, postaramy się zrozumieć jego rację. Być może będzie tak, że część przyznamy, część nie. No to różnie bywa w zależności od sytuacji. To jakieś ostateczne, całkowite rozstrzygnięcie sporów moralnych jest niemożliwe. Oczywiście mogą być takie sytuacje, takie trochę konwersyjne, że ktoś porzuci swoje stanowisko, które wyznawał do tej pory i powie, dobra, o, ja się myliłem, w tym teraz wyznaję inny pogląd. No ale bardziej tutaj u podstaw tego jest pewien, jak ja to zawsze mówię, to jest David Gershel, jakby akt nawrócenia, konwersji, przemiany. Porzuciłem jeden obraz świata, przyjmuję drugi. Ale generalnie, tak mówię, no spory moralne były, są i będą, więc i tutaj nie ma jakiejś metody, która by doprowadziła do ich jakiegoś ostatecznego rozstrzygnięcia. No jakby taka metoda była, to pewnie by ją wymyślono. Natomiast no jakby rozstrzygnąć wszystkie spory moralne, no to o czym by ludzie dyskutowali? Nie byłoby tak ciekawie. To, że są spory moralne, jest poznawczo pasjonujące. Można to badać, można to analizować, więc dobrze w sumie, że te spory moralne są. Ja tutaj bym tych sporów moralnych nie tłumił, natomiast uczył ludzi, żeby starali się umiejętnie dyskutować z zachowaniem poprawności logicznej, etycznego szacunku w stosunku do oponenta. Także tutaj może się rozczaruję tutaj, ale chyba też no sama wiesz, że spory nawet nie tylko w etyce, ale i w filozofii są często nierozstrzygalne, że się pozostaje przy swoim stanowisku. Nawet jeśli racje oponenta są bardzo przekonujące i perswazyjne, to i tak trzymamy swoją stronę. Więc to wcale nie jest tak łatwo, co nie znaczy, że wszystko wolno, że wszystko ujdzie. Dlatego ja zawsze mówię, szukajmy tego, co nas łączy, jakichś wspólnych zasad i pryncypiów, na bazie których możemy budować wspólnotę i porządek społeczny. Bo to nie jest tak, że jak się spieramy, to się spieramy o wszystko i nie możemy dojść do niczego wspólnego. Nie. W ten sposób wyważylibyśmy wszystko i powiedzieli, no dobra, nic, nie, wszystko jest względne, bo zależne od sporów i od tego, jakie my tam sobie stanowisko przyjmiemy. Nie, no nie. Spierając się możemy dojść do pewnych pryncypiów moralnych, pewnych zasad, które są niepodważalne w określaniu ludzkich działań. No powiedzmy tak skrótowo.
Ze śmiałością zapytam, bo socjolog pewnie by mi powiedział, poczekajmy na wyniki badań, ale pytam filozofa. No, wyobraźmy sobie taką sytuację za 30, za 50 lat. Dziś mamy określony spór moralny, który budzi emocje, który generuje kolejne dyskusje. Za kilkadziesiąt lat okaże się, ci, którzy przyjdą po nas, będą mówili o tym tylko jako o różnicy zdań poprzednich pokoleń.
Może tak być. Może tak być, że pewne spory, które my dzisiaj toczymy, może kiedyś znajdą jakieś rozwiązanie. Być może wygasną, być może będą nieaktualne z punktu widzenia rozwoju nauki, wiedzy, bo tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że rozwój nauki wpływa na to, że pewne spory zanikają. Tutaj trzeba być otwartym na to. Nie wiem, jak to się potoczy. dalej, ale no już młode pokolenie według na przykład badań zupełnie inaczej patrzy na te spory moralne, na przykład kwestia aborcji, in vitro, eutanazji, antykoncepcji. Spierają się jacyś, mówi, konserwatyści tam, którzy mają twarde poglądy, prawda, i tak naprawdę nie ma się o co spierać, bo to jest oczywiście za wybór, kwestia wyboru, nikt tam nie będzie narzucał, więc dla niektórych to już nie są spory. No tak, tak to wygląda.
Co do przyszłości, wiele kwestii nam się dopiero ukaże, łącznie z tym, jak przyszłe pokolenia będą oceniać nasze dzisiejsze współczesne spory moralne, mimo że, tak jak pan powiedział, spór moralny jest czymś nie do rozstrzygnięcia, co nie znaczy, że nie warto dokładać starań, aby po prostu rozmawiać, dowiadywać się o dokładnie swoich poglądach jak najwięcej.
Dokładnie, szukajmy tego, co nas łączy, a nie tylko tego, co nas dzieli. Szukajmy wspólnych wartości, szukajmy tych zasad moralnych, które pokażą nam pewne fundamenty, na których będzie można budować wspólnotę. Bo nigdy nie da się moralnie wszystkiego ujednolicić, żeby wszyscy wyznawali takie same przekonania. Nie, to jest niemożliwe, ale no to musimy nauczyć się rozmawiać ze sobą, a nie krzyczeć na siebie. Więc rozmawiajmy, a nie krzyczmy. I czasem w tych rozmowach niech będzie i trochę śmiechu, i trochę żartu. No nie mówię, żeby tu na niektóre kwestie patrzeć z przymrużeniem oka, bo niektórzy etycy byliby oburzeni, że na sprawy pryncypialne przymykamy oko, ale czasem przymykajmy może oko na naszych interlokutorów. No bo to też są ludzie z bagażami, czasem ciężkimi.
Pan dr Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanów w Krakowie, dzisiaj był gościem audycji Pisma i Znaki. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani Alicjo, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.